Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jak pomagać młodym? Mówić dziś będziemy zarówno o pomocy bezpośredniej, promującej młodzież zdolną i chcącą się uczyć, przy okazji kolejnego rozdania stypendium Fundacji imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Powiemy także o refleksji nad pomocą młodzieży. Temu poświęcony jest nowy numer kwartalnika Pastores zatytułowany Ksiądz i Młodzi. Następnie nadamy kolejną audycję księdza Adama Wolanina na szlakach nowożytnej ewangelizacji. 10 marca na piątkowy magazyn zaprasza Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy wielkopostnym zamyśleniem, fragmentem papieskiego rozważania o czwartym przykazaniu dekalogu.
Czci ojca twego i matkę twoją. Oto twoja matka i twoi bracia. Znamienna jest odpowiedź Chrystusa na to wołanie z tłumu przypominające mu o jego matce, o rodzinie. Oto Jezus stawia pytanie: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Pytanie to mogło nawet zaskoczyć słuchających. Chrystus jednak stawia to pytanie, aby z tym większą siłą zabrzmiała odpowiedź, jaką zamierza sam dać. Odpowiedź ta brzmi: kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Przedziwna odpowiedź, a równocześnie z gruntu jednoznaczne, tak jak przedziwne i jednoznaczne zarazem jest wskazanie na otaczających go uczniów ze słowami: oto moja matka i moi bracia. Znajdujemy się w samym centrum Ewangelii. Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które on sam jeden zna jako współistotny ojcu syn. Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym, ojcostwa i rodzicielstwa, wszelkiego też porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako podstawowy. Czy objawić, to znaczy tylko przypomnieć? Więc objawić to znaczy przywrócić. Przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu jako Ojcze. I to było jego istotną misją. Misji tej nie spełnił przez samo nauczanie. Misję tę spełnił do końca dopiero przez krzyż, stając się posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Thank you.
1000 stypendiów przyznała i wypłaciła w ciągu 6 lat Tarnowska Fundacja imienia arcybiskupa Jerzego Ablewicza. Tym samym młodzi, zdolni ludzie z ubogich rodzin otrzymali na dalszą edukację w sumie 1 000 000 zł. Biskup tarnowski Wiktor Skworc wręczył 185 stypendiów o wysokości 1000 zł każde. Relacja Krzysztofa Drwala.
To stypendium trudno zdobyć, że trzeba mieć pewne jednak wyniki w nauce, pewien poziom. I to pokazuje właśnie też, ile mamy zdolnych ludzi, którzy potrzebują wsparcia materialnego, tego impulsu i tego pokazania, że społeczeństwu, Kościołowi bardzo na nich zależy. I myślę, że to jest taki dobry sygnał, który idzie w kierunku młodych ludzi. Mam nadzieję, że będą się dalej kształcić, że to stypendium wykorzystają.
Znalazłeś się w gronie stypendystów.
Wydawało mi się, że w ten sposób będę mógł jak rozwinąć swoje zainteresowania, spełnić marzenia, a także pomóc pewnym stopniu rodzicom. Interesuję się matematyką przede wszystkim oraz językiem angielskim. Chciałbym dalej doskonalić się, pójść na studia, ale to wszystko zależy jeszcze. To jeszcze zobaczę.
Ksiądz Jacek Siewiora, sekretarz Fundacji imienia biskupa Jerzego Ablewicza w Tarnowie. Cieszy to, bo mamy świadomość tego, że tej młodzieży jest naprawdę dużo, a często pochodzą oni z ubogich rodzin, stąd też nie stać ich na różnego rodzaju kursy, nie stać ich na zakup środków dydaktycznych, leksykonów, słowników, pomocy multimedialnych, czyli tego wszystkiego, co mogłoby im pomóc poszerzyć swoją wiedzę i swoje umiejętności. Fundacja, dając stypendium, ma nadzieję, że ci młodzi ludzie będą je właściwie wykorzystywali i te pieniądze pomogą im w realizacji ich marzeń życiowych, tak jak pisali w swoich podaniach.
Barbara, jestem z Dębicy. No to naturalne, chciałam rozwijać swoje horyzonty, jakieś zainteresowania. Oczywiście pieniądze są w tym jak najbardziej potrzebne.
Na co przeznaczysz stypendium?
Na to, by móc właśnie się rozwijać dalej. Interesuję się na przykład socjologią, interesuję się psychologią, sztuką i muzyką, także myślę, że te pieniądze na pewno zostaną odpowiednio spożytkowane.
Pani jest mamą stypendystki. Cieszę się pani, że córka otrzymuje.
Bardzo się cieszę, naprawdę, bo to jest jednak duży plus dla mojej rodziny. Ciężko jest, dojeżdża 2 autobusami na bilety, potrzeba pieniążków. Mąż nie pracuje, ani na bezrobociu nie jest, nie ma renty. Także człowiek jakoś pomalutku żyje, ale to jest jednak duży zaszczyt dla mojej rodziny.
No i cieszy się pani, że ma tak zdolną córkę też.
Tak, jest bardzo zdolna, więc bardzo się cieszę.
Mam na imię Paweł, jestem z Wyżyc. Stypendium otrzymuję już 2 raz, w tamtym roku również dostałem i chyba głównie dlatego, że za wysoką średnią i udział w różnych konkursach.
Czym się interesujesz?
Głównie komputerami. Myślałem o studiach na Akademii Ekonomicznej, finanse, bankowość. Zobaczymy, czy mi się powiedzie.
Masz konkretny cel, na co przeznaczasz te pieniądze? Jak spożytkowałeś te sprzed roku, na co wydasz te?
Głównie dojazd do szkoły kosztuje bardzo dużo.
Żal, że nie udało się pomóc wszystkim, którzy się o to starali.
Żal, bo kryteria na pewno nie były niskie. Średnia minimalna, 4,5 za semestr, za koniec roku, to jest naprawdę dużo. Ale wydaje się, że skoro pomagać, jeżeli pomagać, mając ten pewien dyskomfort ograniczonych środków finansowych, to w takim razie pomagać tym, którzy no są najlepsi, o których mówią tak wychowawcy, o których tak mówią katecheci, o których tak mówią ich proboszczowie. Miejmy nadzieję, że tak jest.
Relację z Tarnowa przygotował Krzysztof Drwal. Aspiracje i oczekiwania młodych, prawda i pozory subkultur, przyczyny kłopotów Kościoła z młodzieżą, duchowe ojcostwo księży. To główne tematy najnowszego numeru Pastores. 30. już wydanie kwartalnika formacyjnego dla księży, tym razem zatytułowanego Ksiądz i Młodzi, prezentuje ksiądz Wojciech Węckowski z redakcji Pisma.
W artykule otwierającym numer ksiądz Jacek Plech, duszpasterz z Katowic, stawia szereg pytań ważnych dla relacji księdza z młodymi i dla owocnej ewangelizacji. Odwołuje się do opinii samej młodzieży, której przeszkadza w księżach brak osobistego świadectwa, zbyt świecki styl życia czy schematyczność. Sytuację młodych, w tym wartości, do których się przyznają, czyli rodzina, praca, przyjaciele, religia, analizuje Krzysztof Koseła, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Jednym z nieoczekiwanych, jak przyznaje, skutków analizy wyników badań socjologicznych jest konstatacja, że warto uważnie przypatrywać się dorosłej części społeczeństwa po to, żeby dowiedzieć się, jaka jest młodzież. Tematykę subkultur podejmuje z kolei w swoim tekście pedagog Zbigniew Kruszewski. Tomaszewski. Żeby lepiej dopasować narzędzia komunikacji do zaistniałych sytuacji, ważna jest, zdaniem autora, wrażliwość osób pracujących z młodzieżą na to, iż elementy kultury materialnej w ogóle mogą nieść sobą pewne przesłania i niepodejmowanie prób wyrażania pochopnych uogólnień i sądów. O polskich klerykach, ich drodze do seminarium, pragnieniach i lękach pisze ksiądz Przemysław Śliwiński. W numerze zamieszczono też zapis dyskusji panelowej z udziałem biskupa Henryka Tomasika, księdza Piotra Mazurkiewicza, księdza Artura Ważnego, Piotra Semki, Marii Rogaczewskiej i Marcina Przeciszewskiego. Zdaniem panelistów ważne byłyby dziś czas i serce dla młodzieży, wprowadzenie ich w autentyczne życie modlitwy, w życie liturgiczne i w życie Kościoła. Rozmowa przeprowadzona w dniu odejścia Jana Pawła II naznaczona jest osobistym świadectwem panelistów i wdzięcznością wobec umierającego papieża. Druga rozmowa z ojcem Janem Górą przynosi świadectwo życia znanego duszpasterza i jego osobistej drogi do ewangelizacji młodych oraz współpracy z nimi. Zachowywałem, wspomina ojciec Góra, duży dystans, a myślenie i kochanie miałem zmącone emocjami, z którymi nie wiedziałem, co zrobić. Podkreśla też znaczenie więzi z Janem Pawłem II dla swego dojrzewania do ojcostwa. Ksiądz Wojciech Węckowski, redakcja Pastores.
Na szlakach nowożytnej ewangelizacji. Święty Franciszek Ksawery.
Przed mikrofonem ksiądz Adam Wolanin, jezuita.
W dzisiejszej audycji podejmujemy temat duszpasterskiej wędrówki zarówno Franciszka Ksawerego, jak i jego przyjaciół z lat paryskich po Włoszech, aż do ich decyzji przedłożenia papieżowi Pawłowi III swoich apostolskich planów. Zgodnie z tym, co wcześniej ustalili, 6 stycznia 1537 roku przyjaciele zawiązanej w Paryżu grupy przybyli do Wenecji, gdzie czekał już na nich Ignacy, który przebywał już tam od prawie roku. 24 czerwca tego samego roku zarówno Ignacy, jak i Franciszek Ksawery przyjęli w Wenecji święcenia kapłańskie. Aby lepiej przygotować się do odprawienia prymicyjnej mszy świętej, Franciszek Ksawery udał się do małej miejscowości w pobliżu Padwy i tam odprawił swoje rekolekcje wraz z młodszym od siebie Salmeronem, któremu do święceń kapłańskich brakowało jeszcze parę miesięcy. W oczekiwaniu na statek, który miał ich dowieść do Jerozolimy, skupieni wokół Ignacego towarzysze Jezusa i przyjaciele w Panu, postanowili poświęcić się działalności duszpastersko-charytatywnej. Franciszkowi Ksaweremu oraz Jakubowi Lajnezowi przypadł w udziale szpital nieuleczalnie chorych. Warto tutaj wspomnieć o pewnym proroczym śnie, który Franciszek Ksawery miał podczas swego pobytu w Wenecji, a który opowiedział temuż Jakubowi Lajnezowi, swojemu wspólnikowi w charytatywnej posłudze i późniejszemu przełożonemu generalnemu jezuitów, bezpośredniemu następcy Ignacego Loyoli. We śnie Franciszek Ksawery, jak to sam opowiedział, usiłował wziąć na ramiona pewnego Hindusa, a który był tak bardzo ciężki, że nie mógł go podźwignąć. Sen miał się odnosić do jego późniejszej misjonarskiej pracy w Indiach. Prymicyjną mszę świętą odprawił Franciszek Ksawery w Vicenzy, niedaleko Padwy, w opuszczonym i mocno zniszczonym klasztorze, gdzie od pewnego czasu znaleźli schronienie także Ignacy Loyola, Jakub Lajnes i Piotr Favre. Z nadejściem zimy było już wiadomo, że realizacja planowanej i upragnionej pielgrzymki do Jerozolimy będzie niemożliwa przed upływem ustalonego wcześniej terminu, to znaczy przed 6 stycznia 1538 roku. Postanowili więc, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, że wyruszą do Rzymu i oddadzą się do dyspozycji papieża. Ignacy, Jakub Lajnes i Piotr Favre skierowali się bezpośrednio do Rzymu, a Franciszek Ksawery oraz pozostali współtowarzysze z grupy Ignacego po dwóch obchodzili jeszcze po drodze różne włoskie miasta, z zamiarem pozyskania dla przyjętego przez ich grupę ideału nowych adeptów. Zanim jednak wyruszyli wszyscy w drogę ku Rzymowi, postanowili nadać swojej grupie odpowiednią nazwę. Ponieważ nie chcieli, żeby ich nazywano Ignacjanami czy Ignacjonistami, więc zdecydowali, że najlepszą nazwą będzie Towarzystwo Jezusowe. To właśnie ta nazwa miała być znakiem rozpoznawczym zarówno dla nich, jak i dla innych ludzi. Jednak wtedy nie myśleli jeszcze o założeniu zakonu o tej samej nazwie. Przydział towarzysza podróży oraz miast, w których mieli się zatrzymywać po drodze, był przedmiotem losowania. Towarzyszem Franciszka Ksawerego został Mikołaj Bobadilla, a pierwszym etapem ich pielgrzymki do Rzymu była Bolonia. Wśród mieszkańców tego miasta Franciszek Ksawery pozostawił pamięć człowieka wielce pobożnego i gorliwego, bez reszty oddanego posłudze chorym, ubogim i więźniom. Do Rzymu przybył Franciszek Ksawery na krótko przed świętami wielkanocnymi, które w owym roku, to jest w 1538, przypadły na dzień 21 kwietnia. W wiecznym mieście późniejszy apostoł Indii Dalekiego Wschodu oddawał się posłudze apostolskiej, poświęcając szczególnie wiele czasu na spowiadanie w kościele świętego Ludwika Francuskiego. Jak doszło do tego, że Franciszek Ksawery został misjonarzem i apostołem Indii i Dalekiego Wschodu? Otóż wspomniany już poprzednio rektor paryskiego kolegium świętej Barbary, Portugalczyk Diogo de Gouveia, zwrócił uwagę króla portugalskiego Jana III na swoich byłych alumnów skupionych wokół Ignacego Loyoli. De Gouveia zaproponował swojemu królowi, żeby w celu ewangelizacji podległych Portugalii zamorskich krajów, tak zwanego padroado, czyli patronatu, wybrał właśnie kogoś z grupy Ignacego Loyoli. Propozycja wyjazdu do Indii spotkała się zarówno ze strony samego Ignacego, jak i skupionych wokół niego przyjaciół z bardzo przychylnym przyjęciem. Oczywiście warunkiem przyjęcia przez nich tej propozycji była zgoda papieża. Wprawdzie formalnie zakon jeszcze nie istniał, ale przyszli jezuici poczuwali się już do obowiązku przedkładania papieżowi swoich apostolskich planów. W sierpniu 1539 roku król portugalski Jan III wysłał specjalny list do swojego ambasadora w Rzymie Piotra Mascareniasa, prosząc go, aby wybadał poleconych mu przez de Gouveię ludzi. Ze swej zaś strony Ignacy Loyola, po przemyśleniu i przyjęciu projektu wysłania kogoś ze swojej grupy do pracy misyjnej w Indiach, zdecydował, że pojadą tam Portugalczyk Szymon Rodriguez i Hiszpan Mikołaj Bobadilla. Ponieważ ten ostatni bardzo poważnie się rozchorował, więc na jego miejsce Ignacy zaproponował Franciszka Ksawerego. Ten zaś przyjął propozycję Ignacego z wielką radością i ochoczym sercem, co wyraził w słowach «Eme aqui, oto jestem». W następnej audycji będziemy towarzyszyć Franciszkowi Ksaweremu w jego podróży z Rzymu do Portugalii oraz jego duszpasterskiej pracy w Lizbonie w oczekiwaniu na wyjazd statkiem do krajów, które stanowić będą główne pole jego misjonarskiej działalności.
Była to audycja z cyklu Na szlakach nowożytnej ewangelizacji w opracowaniu księdza Adama Wolanina.
Tu Radio Watykańskie. W piątkowym magazynie to wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.